Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
No to teraz koszykówka, krótko zwięźli na temat. Zapowiem Karola Waśka, dziennikarza sportowych faktów.pl. Obserwował ten turniej od początku. No a ja dzisiaj do niego zadzwoniłem w okolicach południa i poprosiłem po prostu o ocenę Stelmetu. Przede wszystkim porozmawialiśmy sobie o tym Stelmecie. Karol przyznawał, że też jest rozczarowany i że całe środowisko koszykarskie zostało zaskoczone tym, co się wydarzyło. Tym, że Stelmet przegrał w tak dziwny sposób z polskim Cukrem Toruń. Natomiast też podnosił te wszystkie okoliczności związane z tym, co się w Stelmecie dzieje w tym momencie, że działo w ostatnim czasie, choć Karol też pokazuje i wskazuje, że my mówimy o dołku, bo wychodzi zmęczenie Stelmetowi, a on wskazuje to, co mówił zresztą Łukasz Koszarek, że marzec to dopiero będzie wyzwanie dla Stelmetu. Ja z tobą chciałem porozmawiać o Stelmecie przede wszystkim, bo wiadomo, że człowiek krąży po tych kuluarach, z różnymi ludźmi rozmawia, a też ogląda mecze, więc jakby połączmy te dwa wątki. Powiedz mi taką rzecz, czy Stelmet w twojej opinii, jak tak rozmawiałeś na miejscu, w opinii generalnie tego świadka koszykarskiego, czy to, że Stelmet przepadł w półfinale, nie awansował nawet do finału, to jest duża niespodzianka, sensacja nawet tego turnieju, czy też w związku z tym, że polski cukier to też jest czub tabeli jednak polskiej ligi koszykówki, to nikt nie był w zasadzie jakoś specjalnie zdziwiony?
Nie, myślę, że wiele osób było zdziwionych, zaskoczonych i może nawet rozczarowanych postawą Stelmetu w tym całym turnieju, bo przecież ten pierwszy mecz z Trefem Sopot, co prawda wygrany, ale też nie w jakimś pięknym stylu, po prostu można takiego użyć stwierdzenia, że przepchnięte po prostu zwycięstwo, że jak najmniejszym namiarem, nadkładem sił udało się pokonać Trefa. W półfinale wszystko szło dobrze, pod kontrolą, do 35 minuty Stelmet prowadził 13 punktami i wydawało się, że powiedzmy w lepszym stylu niż w ćwierćfinale awansuje do finału.
No tak, wydawało się, że kontrola jest nad wynikiem tak naprawdę i meczem.
No była kontrola, bo przecież Torunianie grali bez Chrisa Wrighta. Wydawało się, że nic nie wskazuje na to, że Torunianie w ogóle mogą wejść do finału bez swojego najlepszego zawodnika. A tu proszę bardzo, uważam, że ten wynik jakby zważając na to, że nie było Wrighta, no to można uznać za bardzo dużą niespodziankę. Nie chcę mówić sensację, bo jednak tak jak powiedziałeś, polski cukier to drużyna z czołówki polskiej ligi, ale niespodzianka na pewno, no bo jednak Chrisa Wrighta nie ma z racji tego, że jeszcze Stelmet prowadził po rzucie koszarka 13 punktami i od tego momentu, czyli przez 6 minut, nie przeprowadził skutecznej akcji z gry, bo tylko zdobył 2 punkty, ale 2 punkty z linii rzutów wolnych. No to jest, no powiem szczerze, no to jest kompromitujący wynik, jeśli chodzi o drużynę, która jest w tym momencie, zdaje się, liderem.
Tak. I jest przecież tak chwalona za ten atak, za tą taką agresję z jednej strony w obronie, a z drugiej strony za takie życie w ataku. No, przecież koło 100 punktów zakręca się Stelmet w każdym meczu w lidze, a tutaj w pierwszym meczu, nie pamiętam już, 82 z Treflem, a tutaj 69, skończyło się 69, więc to było zaskakujące najbardziej. Ale chciałem cię zapytać, bo w Zielonej Górze kibice po meczu i tak jak wracam, dzisiaj sobie rozmawiam z różnymi ludźmi, właściwie 90% chyba ludzi, powiem wprost, zwala winę na Żana Tabaka za końcówkę, za zdjęcie koszarka, za niewpuszczenie George'a Kinga na parkiet, trzymanie Przemysława Zamojskiego. Czy według ciebie, a też jeszcze raz tą drugą stronę wezmę, czy tam w kuluarach też mówiło się, że Stelmet przegrał przez złe decyzje Żana Tabaka?
Może nie przez złe decyzje, ale przez bardzo zaskakujące te takie wybory, można powiedzieć, trenera, że zdjął koszarka, który nawet w opinii zawodników jest takim graczem, który powoduje, że ta piłka w ataku krąży, że on szuka tych najlepszych opcji. Hakanson jest z kolei takim typem rozgrywającego, który lubi trzymać piłkę jednak w swoich rękach. I on decydować o tych akcjach, często decyduje się na akcje rzutowe, ale ta piłka nie krąży tak w ataku i nawet to zawodnicy sami Stelmetu tak w tych tak zwanych kuluarowych rozmowach podkreślają, że jednak z koszarkiem ta gra troszeczkę inaczej wygląda. No i jakbyśmy spojrzeli na same statystyki po tym meczu, no to tam z koszarkiem drużyna plus chyba 7, z Hakansonem minus 11, więc to jest duża różnica, jeśli chodzi o rozgrywających. No z koszarkiem ta gra lepiej wyglądała, nawet w trakcie meczu już dziennikarze tam pytali, gdzie ten koszarek, no przecież on jakoś tak dobrze w tej Warszawie się czuje, bo przecież jakbyśmy wrócili pamięcią do meczu z Legią, to on też wtedy Stelmet nie grał dobrze, a to on jednak pociągnął drużynę i dzięki temu Stelmet z Legią wtedy wygrał, mimo że to outsider polskiej ekstraklasy. A tutaj wracając do tego meczu, no zabrakło tego koszarka. że jeden z najważniejszych zawodników, Joe Thomason, w tym meczu praktycznie nie grał, a on ma problemy, z tego co ja usłyszałem, zapalenie Achillesa, więc jest ta przerwa. No dobrze, jakby on jednak wrócił do zdrowia, bo to jest bardzo ważny zawodnik po obu stronach parkietu. Obrona.
No, no tak, bo w obronie świetnie się spisywał ostatnio w każdym razie.
Tak, a jego nie było, on tylko tam z perspektywy ławki rezerwowej oglądał to spotkanie, więc do tego jeszcze ten Drew Gordon, który nadal nie jest sobą, bo jednak wraca dopiero po kontuzji i kolana, to widać, że potrzebuje jeszcze czasu, żeby do tej optymalnej formy wrócił. Więc no to powoduje, że ta rotacja nie jest już taka długa, jaka by się być powinna, no i pojawiły się problemy. Aczkolwiek w końcówce nie, oczywiście nie zwalałbym na, nie wiem, na zmęczenie czy wyeksploatowanie, po prostu no trochę dziwne decyzje trenera. No i przez to Szelmetu nie ma. Widziałem, że trener był rozczarowany, bardzo rozczarowany.
No bardzo, bardzo. On się, mówiąc potocznie, napalał strasznie na zdobycie tego pucharu, tak jest.
No tak, no bo trener chyba gdzieś wyznaczał trzy cele, tak? Czyli Puchar Polski, no jednak to Mistrzostwo Polski, no i
play-offy. I dobra postawa w VTB, tak, no w ten sposób, tak, nawet jeśli nie play-offy.
Która pewnie no, promieniowałaby tym awansem do tego, awansem do play-offu, chociaż nie wiem, powiem szczerze, jakby miało to wyglądać, jeśli Telmet na pewno zagra w play-offach w PLK i jeśli do tego play-offy VTB, prawdę mówiąc, nie wiem, jak miało to wyglądać.
No dobra, ja wrócę do tego, co powiedziałeś, to co przed minutą gdzieś powiedziałeś, czy zatem brak Thomasona, brak Gordona, to zmęczenie, o czym mówił Tabak na konferencji prasowej. Loty dłuższe niż w przypadku wszystkich polskich drużyn, które grają w europejskich pucharach. Powrót Gordona, dwa treningi raptem Gordona z drużyną tak naprawdę. To może jednak czepiamy się Jeana Tabaka niesprawiedliwie. Może jest ten Stelmet po prostu usprawiedliwiony. Może w tę stronę powinniśmy patrzeć bardziej.
Ja też zwróciłbym uwagę na jeden fakt. Wiele drużyn, tych nawet czołówki, już kryzys albo miał, albo ma ze sobą. No bo tak, Anvil już na początku sezonu, Arka to cały czas od kilku tygodni jakoś tak złapać formy nie może. Polski Cukier już ten w styczniu miał ogromny kryzys, bo przecież przegrywał kilka meczów z rzędu, dopiero chyba w lutym pierwsze zwycięstwo w nowym roku. A Stelmet cały czas wszedł jak po swoje, że no te 15 zwycięstw z rzędu, VTB dobra gra. Ja myślę, że nie jest może to dobra wiadomość dla kibiców Stelmetu, ale ten kryzys, mam wrażenie, że on dopiero nadejdzie i to będzie w marcu.
Czyli to jeszcze nie jest kryzys, to co teraz?
Ja myślę, że nie. Ja myślę, że nie, że patrząc na to, co się będzie działo w marcu, nie chcę być jakimś złym tutaj wieszczem, ale naprawdę ten terminarz jest tak...
No tak, oni tam mają i Anvil, i Cukier swoją drogą, a jeszcze będą VTB grali mecz za meczem. To prawda, masz rację.
Bo przecież jest wyjazd do Parmy Perm, jest wyjazd do Smoków Mińsk. Co prawda drużyny, można powiedzieć, nie z czołówki ligi VTB, ale tam jest tak... trudny każdy mecz VTB, bo przecież te drużyny są tak fizycznie napakowane, atletycznie przygotowane, więc będą to trudne mecze. I mam wrażenie, że w marcu będzie odpowiedź na to, jak ten Stelmet później będzie wyglądał, bo no to będą trudne mecze, trudny terminarz, trudny okres dla trenera Jeana Tabaka, co zrobić, bo przecież nie będzie Przemka Zamojskiego, który uważam, że ten sezon ma naprawdę dobry, a go nie będzie, to jest ważna postać, on zna ten system od początku. George King, no jednak cały czas adoptuje się do tego systemu, on analizuje, obserwuje, jak to wszystko wygląda, uczy się też kolegów, więc mam wrażenie, że jeszcze mogą być trudniejsze momenty i okresy dla Stelmetu.
No dobra, to inaczej zapytam, bo cały czas też tak od tej soboty staram się tak znaleźć jakąś odpowiedź i dla siebie, i z zawodnikami rozmawiając. Co tu sądzisz o tym Stelmecie? Bo z jednej strony jesteśmy na czele tej ligi, Polskiej Ligi Koszykówki, z drugiej strony przyszedł naprawdę prawdziwy, porządny sprawdzian w tej Warszawie i został brutalnie Stelmet zweryfikowany. Jak tutaj złapać w takim razie tę siłę Stelmetu, czy jednak ten czub, czyli Anvil, Cukier, to jeszcze Stelmet do nich nie dobił, czy też, jeszcze raz wracam do tego, co przed chwilą, jednak problemy związane z tymi wszystkimi kontuzjami i zmęczeniem. Jak ty widzisz ten Stelmet w takim razie, jeżeli jakąkolwiek hierarchię, patrząc na Puchar i na Ligę, jakbyśmy to połączyli, mogli układać?
Nie, dla mnie, powiem szczerze, porażka jest w Pucharze Polski, na pewno niespodziewana, bo tu myślę, że chyba jednak większość oczekiwała, że tego Stelmetu z Anvilem w finale, że jako ten pojedynek tych chorwackich trenerów mi liczyć Tabak, ale ja bym tak, aż tak daleko nie wybiegał, że tutaj jakaś tragedia się stała. No, porażka porażką, to w sporcie jest to wszystko możliwe i czasami po prostu porażkę trzeba przyjąć i z niej czasami wyciągnąć wnioski i może być to lekcja cenna na przyszłość. Ale dla mnie Stelmet to jest numer jeden albo dwa, no to tak wymiennie z Anfieldem, to zależy od formy i dyspozycji dnia, ale naprawdę jest Selmet bardzo wysoka półka, bo jeśli chodzi, powiedziałbym o organizacji gry mimo wszystko, że defensywa, ja wiem, że teraz ostatnio 113 punktów straconych za Storią, ja też się zastanawiam, jak to jest możliwe, że drużyna nawet nie z top 8 przyjeżdża i rzuca 113, bo przegrać można, ale 113 punktów stracić, no to jest dziwne, ale mimo wszystko ta organizacja gry, ten spokój jednak, te pomysły, wydaje mi się, że są to tyle dobre że i skuteczne, że jednak Selmet no, będzie wysoko w Energa Basket Lidze, bo po prostu też ma jakość. No. Okej, wiem, że tu jestem, wszyscy mówią o tym Selmecie Eko, tak, że to nie ma tam wielkich jakichś kontraktów, jeśli chodzi o...
No, ale jednak jest drużyna zmontowana, jest... płace są na czas i to jest, są naprawdę fajni zawodnicy, dlatego my tak troszeczkę może tak zwątpiliśmy w ten Selmet w tym momencie, bo jakby spojrzeć wymiernie, to w zeszłym sezonie, w tym takim fatalnym sezonie, tak, drużyna grała źle, wiadomo, w pucharze odpadła, wiadomo, co się wydarzyło w lidze. W tym sezonie my się cieszyliśmy, świetna gra, wysoko Selmet, a wymiernie to znowu jest to samo. Półfinał Pucharu Polski, Selmet odpada, w lidze też jest wysoko, ale jakoś to tąpnięcie tak troszeczkę boli, bo to tak mocno tąpnęło. Mam wrażenie, że to jest przede wszystkim ten efekt takiego, nie wiem, czy strachu, czy niepokoju w Zielonej Górze.
A może to jest efekt tego, że ta drużyna po prostu zrobiła na tyle dobre wrażenie, że już
no tak,
kibice zapomnieli o tym, co trochę może wejdę w buty trenera, który w sumie mówił, że na początku sezonu, że to jest sezon taki transformacji.
Ja się z tym zgadzam, aczkolwiek ja się z tym spieram, bo okej, to już jest za nami według mnie, transformacja się dokonała w jakimś sensie, zespół jest, skład jest, ale być może coś w tym jest, co mówisz. Natomiast dla mnie, jeżeli 15 meczów wygrali z rzędu, no to już traktujemy ich poważnie, a nie ciągle szukamy w przeszłości jakichś argumentów.
Jak najbardziej, że 15 meczów, tylko powiem ci, że czasami ta sytuacja usypia.
Tak,
usypia,
to prawda,
bo
fakt.
Jeśli uważasz, nie, no to już się wychodzi na mecz, no dobra, to 15 wygraliśmy, to 16 czasami sam się wygra. I mam wrażenie, że zawodnicy wyszli z takim przekonaniem na Enea Storię, że troszeczkę, dobra, przepnie się ten mecz. Tak to nie wygląda te mecze. To już nie jest tak, że się przyjeżdżają jakieś słabiutkie drużyny, które tam mają po dwóch Amerykanów, którzy robią grę i reszta patrzy i to tak nie wygląda.
A brutalnie tak, ktoś mi powiedział, że tak, po tym meczu z polskim Cukrem Toruń, ktoś mi tam w kuluarach, już nie pamiętam kto, powiedział, że no kurczę, w tych ostatnich 5 minutach to wyglądaliście niestety jak Selmet ten z zeszłego roku za Jowowicza. Tak to dramatycznie zostało.
Na którego się nie dało patrzeć.
Tak, któremu to opadały skrzydełka i już chłopaki jak zaczynało iść źle, nie potrafili się podnieść. I to mam wrażenie było w sobotę, dokładnie tak wyglądało. Ciachnięte skrzydełka, rozsypał się zespół.
I ten ogień zgaszony, nikt nie potrafi tego wskrzesić, to prawda. Ale może wskrzesiłby go koszarek, gdyby tam jednak był na tym parkiecie.
No
bo jednak jest to taka postać jednak mimo wszystko bardzo doświadczona i on wie, jak rozgrywa te najważniejsze momenty. Jemu ręka nie drży w tych kluczowych momentach i też mi go zabrakło, bo uważam, że on naprawdę, mimo że już tam wiadomo, ten nikt tam wie, to tylko liczba, tak powtarzają ci najbardziej doświadczeni, ale jednak no ten koszarek to koszarek.
Okej, to na koniec już zupełnie, bo Anwil wygrał puchar z polskim Cukrem. Ten Anwil w finale w każdym razie, zresztą w tym meczu półfinałowym przecież też, objawił się jednak na ten moment jako drużyna no najsolidniejsza, co? Bez tego Tonego Rotena, ten Lido, ten Simon tak pewny siebie i ten Sean Jones nagle największą gwiazdą się stał. Mam wrażenie, że po tym finale będzie powtarzało się takie zdanie w miarę zbliżania się playoffów, że Anvil być może będzie miał jakieś potknięcia, ale zobaczcie, jak przyszedł najważniejszy moment, to Anvil zrobił i pójdzie po swoje. Nie wiem, czy nie masz takiego wrażenia, że on zrobił takie wrażenie na wszystkich, że teraz w zasadzie to jest taki totalny numer jeden do Mistrzostwa Polski już tak naprawdę, mimo że to jeszcze parę miesięcy.
Tak, jest też taka powtarzana w kuluarach sentencja, że nikt nie pokona Anvilu w serii. A wiemy, że przecież w playoffach to seria, tak? No do trzech i do czterech, więc tam się powtarza, że no nikt Anvilu w serii nie pokona. Po prostu jest no ogromna jakość w tym zespole. No nie wspomniałem też o tym, że tak naprawdę Anvil od meczu półfinałowego grał tak naprawdę tylko z jednym rozgrywającym, Chrisem Dallem, bo przecież Mackenzie Moore najpierw zderzył się głowami, później jeszcze uraz stawu skokowego i jego tak naprawdę nie było. Chase Simon, który dla mnie, powiem szczerze, MVP, bo on wrócił przecież do gry po ponad miesięcznej kontuzji, a grał tak rewelacyjnie, po prostu był świetny, uważam, to jest znakomity koszykarz. Nie ukrywam, że najbardziej lubię go oglądać, jeśli chodzi o zawodników Anvilu, bo on gra po obu stronach parkietu. Często się o tej obronie nie mówi, tak, no bo jej nie widać, bo w statystykach to, dla koneserów można to dostrzegać, ale no prawda, on robi świetne rzeczy na górze tej strefy, no znakomicie broni tych rozgrywających. I właśnie czekałem na taki pojedynek właśnie Simon, nie wiem, Håkansson, Koszarek, to byłoby naprawdę ciekawe. Nie było tego, szkoda, bo uważam, że taki finał byłby naprawdę rewelacyjny dla wszystkich obserwatorów, aczkolwiek finał, tutaj też trzeba
powiedzieć,
że to był chyba najlepszy mecz w ogóle w tym sezonie. Patrząc na Energa Ligę i Suzuki Puchar Polski, naprawdę świetne widowisko. Polski Cukier postawił się, pokazał, że może rywalizować z Anwilem, ale mimo, że Anwil cały czas z jednym rozgrywającym pokazał, że on jest numer jeden teraz. Te pomysły trenera Milicicia, te strefy, różne rozwiązania, element wykorzystania zawodników, to jednak jest na najwyższym.
No i jakość, no i to co powiedziałeś, jakość tych zawodników indywidualnie zebrana w grupkę, myślę, że oni przewyższają,
nawet,
myślę, że wszystkich w tej chwili.
Bo nawet jak Anvil ma słabsze momenty, że nie wiem, nie idzie, to jest w stanie jeden czy drugi zawodnik dał, nie wiem, Lido, Simon, wziąć piłkę i po prostu samemu coś zrobić. Czyli dwa koziołki w bok, trzy koziołki w prawo, w lewo i rzucić i trafić i przełamać ten zły moment. To jest niezwykle kluczowe w takich właśnie play-offach, że i teraz trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, kto ma takich zawodników w poszczególnych drużynach, bo oni, wiadomo, gra zespołowa to jest ważne i istotne, ale jednak te indywidualności czasami robią różnicę.
Karol Wasiek, Sportowe Fakty. Kończymy temat koszykarski, chociaż jeszcze a propos tego marca, a propos tego miesiąca właściwie dokładnie po powrocie z Telmetu do gry i po powrocie w ogóle ligi do funkcjonowania będzie wyglądał tak, ten miesiąc, począwszy od 27 lutego, dokładnie tak sobie ten miesiąc zakreślmy, bo 27 lutego po powrocie jedziemy do Włocławka. Anwil Włocławek, Stelmet Zielona Góra. To będzie hicior kolejki. To 27 lutego, no ale 27 lutego, a już 1 marca trzeba lecieć do Parmy, ba. To już 29 trzeba lecieć do Parmy. Czyli de facto, Stelmet 27 zagra z Anwilem, wróci do domu, 28 pewnie chwilę potrenuje i 29 będzie wylatywał do Parmy. Potem z Parmy wraca, od razu jest mecz w Radomiu 4 marca. Potem Smoki Mińsk, znowu wylot. Potem Dąbrowa Górnicza, King Szczecin, Arka Gdynia, Polfarma, Starogard Gdański, no i jeszcze Polski Cukier Toruń 16 marca. Także jeżeli to wszystko przeliczymy, dodamy na samo zakończenie, zamknięcie 30 marca tego miesiąca meczem z CSKA w Moskwie, ale od 27 lutego do 30 marca Stelmet zagra raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10 meczów, szanowni państwo, w tym dwa z Polskim Cukrem Toruń, Anwilem Włocławek, z czubem tabeli Polskiej Ligi Koszykówki, dwa bardzo ważne o play-offy w VTB z Parmą Perm i Smokami Mińsk. No to, co Karol mówi, to, co Koszarek mówił, to, co ja też mówiłem, że tutaj też może być ciężko nam w najbliższych tygodniach, to weźcie to pod uwagę, weźmy to pod uwagę i w marcu niewykluczone, że będziemy widzieli Stelmet odpukać jeszcze bardziej zmęczony niż w tym momencie. Zobaczymy, ile oddechu i odpoczynku i tej lepszej formy fizycznej da tych kilka dni wolnego naszym koszykarzom. W weekend większość wraca, w każdym razie po tych meczach reprezentacyjnych, po wylotach do Stanów czy do Szwecji, Ludę Håkansson, wszyscy oprócz Przemysława Zamojskiego mają być, no i będą się szykowali do arcytrudnego, najtrudniejszego jak do tej pory miesiąca w tym sezonie.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.